Ile tych piosenek trzeba było nagrać? Ile tego wszystkiego musiało się pojawić, żeby w narodzie pojawił się duch, żeby pojawiło się to coś, co w 89 roku doprowadziło do zmian? Oczywiście geopolityka do tego musiała także się nastawić, ale akurat wtedy wszystko się udało i proszę Państwa o tym dzisiaj, co wydarzyło się 35 lat temu. Wielu z nas było jeszcze dziećmi, ale trudno nie zauważyć, że wtedy Polska oderwała się od Związku Radzieckiego, a zapoczątkowane reformy doprowadziły do wprowadzenia gospodarki rynkowej, a później do wejścia do NATO i Unii Europejskiej. Na początku dzisiejszej audycji porozmawiam o tym z historykiem Jarosławem Burchartem.
W środku dnia.
35 lat temu wydarzyło się coś, czego z perspektywy dzisiejszego czasu moglibyśmy pomyśleć sobie, że było trochę niemożliwe, bo ja pamiętam 86, 87 rok, jako dziecko jeszcze nastoletnie. Była totalna beznadzieja, były referenda, jakieś kolejne reformy miały być wprowadzane, ale była naprawdę beznadzieja i nagle się okazało, że w 89 roku wydarzyło się coś, co miało tak realnie nie stanowić jakiegoś przełomu. 30% w Sejmie dla opozycji to nie było dużo, a jednak się okazało...
To było bardzo dużo.
Ale jakby dzisiaj wiemy, że 30% w Sejmie to jest, to się nie ma władzy.
Ale jeżeli się nie miało zero władzy, jeżeli nie było nic, nie było żadnych procentów, nie było opozycji, a była naznaczona opozycja, którą mieliśmy od 1947 roku, bo tu musimy się cofnąć do okresu po II wojnie światowej, kiedy w 1946 roku, jak pamiętacie Państwo z filmu Sami Swoi, gdzie Kargul napisał trzy razy tak, to Pawlak musiał napisać trzy razy nie i to cenzura puściła. Ale to tak krotochwilnie, bo w 1947 roku już nie pytano tak czy nie, ale były to wybory do pierwszego Sejmu. Mówimy o Sejmie ustawodawczym, gdzie miały zapaść decyzje, chociażby mała konstytucja. I to był ostatni moment, gdzie opozycja, mówimy tutaj o PSL-u, miała swoje listy wyborcze. Ale oczywiście był hokus pokus, jak to komuniści potrafili. Doszło do sfałszowania wyborów, podobnie jak referendum. I przez cały ten czas, czyli do 1989 roku, chodziliśmy na głosowania. Ja miałem to szczęście albo tego pecha, nie mogę teraz powiedzieć, że w 82 roku skończyłem lat 18 i jakiś czas później były wybory do Sejmu, były wybory do Rad. No i było to słynne referendum, o którym ty mówiłeś, czyli czy pierwszy, drugi etap reformy, coś takiego Wojciech Jaruzelski wprowadził. Ja te wszystkie, i mogę być dumny z siebie, wszystkie te wybory, głosowania bojkotowałem, będąc studentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Wydziału Historycznego. Nie chodziłem na żadne wybory.
No i tak frekwencja była 90%.
Ale to było ustalane odgórnie. To w Komitecie Centralnym, w tym Białym Budynku w Warszawie zapadały decyzje, ile jest procent, że to nawet ci, którzy są jedną nogą już na tamtym świecie
głosowali.
Dokładnie i te martwe dusze
były. Tak na Białorusi i w Rosji te standardy teraz obowiązują.
Dzisiaj możemy to właśnie zobaczyć, tak jak wspomniałeś, w krajach autorytarnych.
Ale wtedy wybory do Senatu akurat były takie prawdziwe, można powiedzieć. Komuniści pozwolili na to, żeby głosować na tyle list, ile się chciało i na tych kandydatów, których się chciało. I wtedy ten Senat pokazał, że nagle 100% w Senacie, że chyba tylko Henryk Stokłosa, zdaje się, był jedyny niezależny, a reszta...
Tak jest, to jest ten jeden głos. Ale musimy znowu wrócić do historii, żebyście Państwo tak by to poukładali. 88 rok zaczynamy w ogóle rozmowę z opozycją. I to nie jest tak, że nagle Wojciech Jaruzelski stwierdził, że Lech Wałęsa jest partnerem do rozmów. To na Kremlu stało się dość dużo rzeczy. Wydarzyło się wtedy, mamy pierestrojkę, mamy głasność. Mamy przede wszystkim Michaiła Gorbaczowa, który nie wspiera Jaruzelskiego w 88 roku jesienią drugą interwencją polityczną, mówimy, a Jaruzelski musi sobie radzić, czyli nie wprowadza stanu wojennego, w związku z tym siada do obrad z opozycją. I wtedy już opozycja jest partnerem. 89 rok, między lutym a kwietniem 89 roku wypracowano to, co przy okrągłym stole ustalono i to, co wspomniałeś, musi nastąpić zmiana w konstytucji. Czyli pojawia się znowu bikameralny parlament, pojawia się restaurowany urząd prezydenta, no i przede wszystkim to, że nie idziemy na głosowanie, a idziemy głosować. i że dostajemy to, o czym wspomniałeś, 1/3 głosów w parlamencie, tej izbie, mówimy o izbie poselskiej, a restytuowana izba senatorska jest wolna i wtedy możemy głosować na każdego. Pojawia się to, co dzisiaj na ulicach widzimy, szum medialny w postaci zdjęć, plakatów. To wtedy Lech Wałęsa tworzy tę słynną drużynę. A mówiąc...
Zdjęcie z Wałęsą miałeś też takie?
Nie, nie miałem zdjęcia z Wałęsą, ale tu jako niezależne zrzeszenie studentów pomagaliśmy w plakatowaniu miasta i pamiętam ten zapał. Kończę wtedy studia i te plakaty pod ręką się nosi. Potężne, duże plakaty i nie ma już tej obawy. To, co powiedziałeś przed chwilą, 86 rok, jak próbowaliśmy przykleić jakąś ulotkę gdziekolwiek, no to już czuliśmy za sobą wzrok zomowca, milicjanta i zaraz była pałka i było przez głowę, albo w najlepszym wypadku aresztowanie i kolegium za zaśmiecanie miasta, tak to wtedy było. W 89 roku, w maju, chodziło się plakatować miasto. Słynny plakat z Garym Cooperem w samo południe. Pamiętacie państwo, to jest coś, co było na każdym rogu miasta.
I to wraca co jakiś czas w polityce, ten plakat.
No Gary Cooper
niedawno
z...
w czasie wyborów prezydenckich.
Tak, z plakietką.
W każdym razie chciałem ciebie jeszcze zapytać, Jarku, o jedną kwestię. Czy z historycznego punktu widzenia, po II wojnie światowej, znaczy wiemy, że są w historii takie kamienie milowe, takie momenty, które powiemy, że wtedy się coś wydarzyło. Konferencja w Jałcie na przykład była takim dla Polski wydarzeniem, bo wtedy się nagle na 50 lat znaleźliśmy w strefie wpływów sowieckich. Czy 89 rok był takim najważniejszym momentem po II wojnie światowej, no bo wtedy jednak zapadła decyzja o tym, że rosyjskie, sowieckie wojska wyjeżdżają z Polski. Czy też na przykład wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Co według ciebie jakby ważniejsze i ma większy wpływ na historię naszego kraju?
Odpowiem jako historyk. Nie byłoby wstąpienia Polski do Unii, nie byłoby Polski w NATO, nie byłoby wystąpienia sił sowieckich z Polski. Gdyby 4 czerwca 1989 roku, powiem w samo południe, wychodząc z nabożeństw, bo to była niedziela, czyli masowo wychodziło się z kościoła i masowo wchodziło się do lokali wyborczych i tam właśnie to, co przeżyłem na własnej skórze jako mąż zaufania z ramienia Solidarności. Siedział obok mnie przewodniczący z PZPR-u, który patrzył na mnie jak na wroga ludu i takie dość niepozytywne komentarze pod moim adresem wypowiadał, widząc mój znaczek Solidarności. No ale było tak, że widziałem łzy w oczach starszych ludzi, którzy będąc w tym wieku 60-70 plus mówili: młody człowieku, doczekaliśmy się wolnej Polski. I to dzisiaj chcę państwu powiedzieć, że właśnie ta data 4 czerwca 89 roku, chciałbym, żebyśmy o tej dacie pamiętali, bo to, o czym wspomniałem, nie bylibyśmy dzisiaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, gdyby nie te wybory.
Jarosław Burchardt, proszę państwa, w Radiu Poznań. Walka o 161 miejsc w Sejmie oraz 100 mandatów senatorskich odbywała się w sposób otwarty i demokratyczny. Kandydaci wspierani jawnie lub nieoficjalnie przez obóz rządzący konkurowali z przedstawicielami różnych organizacji społecznych i zawodowych oraz osobami niezależnymi. O wspomnienia i znaczenie tego dnia dla młodego pokolenia zapytał nasz reporter Szymon Majszak. Zdaniem ministra do spraw Unii Europejskiej Adama Szłapki w tamtym czasie było czuć, że to szczególny moment.
Ja miałem wtedy 5 lat, więc nie za wiele rozumiałem z tego wszystkiego, ale wiedziałem, że dzieje się coś niezwykle ważnego. To była taka piękna wiosna, wielka nadzieja i oczywiście potem przyszły różne trudności. Wiadomo, że nie wszystko przyszło od razu, ale Polska dziś i Polska w 89, 90, 91 roku to są zupełnie inne kraje. Wystarczy zobaczyć na wskaźniki gospodarcze, czy to, co się zmieniło po wejściu do Unii Europejskiej. My naprawdę teraz dużo więcej znaczymy, dużo więcej ważymy. Jesteśmy bogatsi, jesteśmy bezpieczniejsi. No i sami stanowimy o sobie i warto za to wziąć odpowiedzialność. Wtedy były pierwsze wybory, które coś znaczyły, kiedy nasz głos wyborczy, kartka wyborcza była naprawdę bronią i my to wykorzystaliśmy i Polska się zmieniła. Musimy o tym pamiętać, że za każdym razem, kiedy chwytamy za tą kartkę wyborczą, mamy w ręku przyszłość Polski.
Jak państwu mówiłem, miałem wtedy 14 lat i pamiętam tylko, że Szedłem z rodzicami na te wybory i pamiętam, jak nie mogąc głosować jeszcze wtedy, bo brakowało mi jeszcze trochę do tego, żeby głosować, jak mobilizowałem rodziców, żeby koniecznie poszli i żeby koniecznie zagłosowali. Niektórzy wspominają ten czas jako chwilę dużej solidarności ponad podziałami. Tak zamiętam ten czas nauczyciel ogólnokształcącej szkoły baletowej w Poznaniu Edgar Hein.
Przede wszystkim poczucie wielkiej jedności wśród narodu, ale chyba jeszcze bardziej to, co opowiadali mi rodzice i to, co opowiadało mi starsze rodzeństwo, które już wtedy było w wieku nastoletnim. Wielkie, ale to wielkie zdziwienie, że Polacy poszli do urn, może nie, ale że to zwycięstwo Solidarności było aż tak przekonujące, bo jednak czasu było bardzo mało, nie było środków przekazu, całe know-how wydawało się, że jest po stronie rządzącej. Pamiętajmy, że strona rządząca w ogóle myślała, czy by nie sfałszować wyborów, ale w drugą stronę, bo jakby wyszło, że Solidarność wypadła tak słabo, żeby nie było, że to oni coś majstrowali właśnie, żeby to tak wyglądało. A tutaj pełen sukces obozu solidarnościowego. No i także tego reformatorskiego skrzydła, jeżeli chodzi o partię rządzącą i organizacje satelickie. Wybory 4 czerwca, poza tym, że są świętem państwowym, uważam, że faktycznie powinny być dzisiaj dniem wolnym od pracy, żeby oddać to, jak to było ważne wydarzenie w historii Polski. Oczywiście, to nie jest tak, że gdyby nie 4 czerwca, to nie doszłoby do upadku Związku Sowieckiego, nie doszło do upadku Muru Berlińskiego, ale na pewno był to katalizator przemian. Pamiętajmy, że byliśmy wtedy liderem, jeżeli chodzi o przemiany demokratyczne. Te częściowo wolne wybory jednak do Senatu były całkowicie wolne. Gdyby nie później to, że Polacy potrafili się najpierw dogadać, bo jednak nie oszukujmy się, albo kompromis, albo krew. To były dwie rzeczy, które częstokroć są do wyboru. W tym momencie wiele osób potrafiło stanąć ponad partyjnymi podziałami.
Albo kompromis, albo krew. Ten wątek pada już nie pierwszy raz w dzisiejszym programie. Czy po 35 latach możemy już na chłodno spojrzeć na tamte wydarzenia? 618-654-654. Ile państwo mieli lat 35 lat temu? Panie Ryszardzie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pamięta pan?
No pamiętam. No, ja 35 lat temu miałem 8 lat.
No proszę, to coś pan pamięta z tego?
Tak, ale powiem panowi teraz tak. Te pierwsze takie wolne wybory, ja od pełnoletności chodzę na wszystkie wybory i we wszystkich wyborach uczestniczę. Ale z każdymi latami zastanawiam się w ogóle, czy to ma sens. Teraz powiem panu, po tym 89, jak były te wybory, to były pierwsze lata tak naprawdę, gdzie Polska faktycznie uwolniła się od Związku Radzieckiego i była wolność. Do momentu, gdy nie weszliśmy do Związku Brukselskiego, bo jak weszliśmy do Związku Brukselskiego, to tak powoli zaczyna się zabierać nam tą wolność. Niech pan spojrzy, nawet wy jako Polskie Radio Poznań już teraz po ostatnich wyborach tak naprawdę już macie coraz mniej wolności. Narzucane wam są tematy takie, które kiedyś nie były, a teraz już macie. Tak naprawdę wykasowaliście już kilku redaktorów, których władzy nie pasują. Także już się kończy wolność tak naprawdę. Teraz się zrobił Związek Brukselski, lewacki Związek Brukselski. Tak,
panie Ryszardzie, wie pan co?
Taka jest prawda.
Nie wiem, o jakich pan tematach mówi, bo ja sobie nie przypominam, żebym w środku dnia mówił o jakimś narzuconym temacie.
Wieczorne o tęczowych szkołach już zaczynacie mówić. Tak naprawdę już nie jesteście wolnym radiem. Jesteście tym,
ale dlaczego nie można mówić o tęczowych szkołach? Panie Ryszardzie, to nie temat na dzisiejszą audycję w sumie,
ale generalnie już wasze radio też już nie ma nic wspólnego tak naprawdę z wolnością. Już się robicie tak naprawdę pod dyktaturę rządów tak naprawdę jesteście. Mm-hmm.
Panie Ryszardzie, bardzo dziękuję, pozdrawiam. No, taki kubeł zimnej wody dla nas na początek. Witam, dzień dobry, halo.
Dzień dobry. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w tym dniu wybraliśmy się na głosowanie z synem, który miał 3 latka. Mhm. I wychodząc z tych wyborów, mały, no nie wiem skąd mu to się wzięło, czy obserwował plakaty, które wtedy były w punkcie głosowania. W każdym razie podniósł paluszki do góry, tak jak Solidarność, i tylko 2 czy 3 razy wykrzyczał: Mazio, Wiećki, Mazio, Wiećki. Wszyscy bili mu brawo.
Bardzo panie dziękuję. No fajne wspomnienie, znaczy myślę, że ten gest...
No fajne wspomnienie, ja mu czasami to przypominam. Aha. Właśnie przy okazji
wyborów. No ma 38 lat już teraz,
tak,
chłopak.
Teraz Michał tak, ma 38 lat, ale w wyborach uczestniczy. Ale no mówię, tak nas wtedy zaskoczył, no tak jak tutaj panowie mówicie, nie było jakiejś tam takiej właśnie nagłaśniania o wyborach, jakichś tych, no nie wiem skąd się temu dziecku to wzięło. Tak nas zaskoczył.
Bardzo pani dziękuję, pozdrawiam serdecznie. 618-654-654, 35 lat temu, ile państwo mieli wtedy lat, panie Krzysztofie?
Dzień dobry, panie redaktorze. No ja miałem 10 z groszem. Powiem panu tak, w pamięci utkwiły mi, wie pan, co właśnie tłok w lokalu wyborczym. Czego, że to powiem, później, kiedy już byłem dorosłą osobą, za bardzo nie mogłem uświadczyć. Druga sprawa, wie pan co, nie wiem dlaczego, ale utkwiły mi właśnie, wie pan co, słowa mojej babci, która de facto była też w wojnie światowej i tak dalej. I ona tak kiwała głową, no teraz krzyczycie Wałęsa, a za 5 lat go będziecie wyganiać, nie? Takie słowa...
Babcia miała nosa trochę.
No babcia, właśnie chciałem właśnie powiedzieć, że babcia trochę miała nosa, a później, wie pan co, też, no wiadomo, no też przed smutniejszy okres typu właśnie pan Balcerowicz, przemiany, no też bieda, trzeba przyznać. I wie pan co, jakiś czas temu, wie pan co, przypomniała mi się taka piosenka, nie wiem, czy będzie pan znał, takiego też starego barda Solidarności Andrzeja Brzeskiego, pod tytułem Cześć chłopaki, i tam właśnie było też nawiązanie do tego plakatu z Garym Cooperem i tam właśnie były słowa Gary Cooper, co w południe walczył sam, szeryfowie teraz siedzą w Sejmie na etatach, podrzucając nam co łaska jakiś chłam. Takie słowa zapamiętałem w tej piosenki.
No władza właśnie ma czasami takie właściwości, jak pan powiedział, i to jest chyba problem nie tylko tego, co się działo po 45 roku, ale przez całą historię tego świata aż po dziś. Władza deprawuje, ale nie tylko, prawda?
No.
Pozdrawiam, panie Krzysztofie, 618-654-654. Co państwo pamiętają z tej niedzieli 4 czerwca 1989 roku? Ile państwo wtedy mieli lat? Panie Bogumile, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze. No ja miałem 45 lat, dokładnie.
To już pan był świadomym obywatelem.
Jako brałem pierwszy, byłem przewodniczący tej komisji wyborczej, bo mnie założyłem solidarność w swojej gminie i no i mnie koledzy wybrali, żebym był przewodniczącym wyboru. No i ja to właśnie przeszłem. I to mile wspominam, bo szło nam dobrze, elegancko. Najgorsze to zaś, wie pan, ręce się trzęsły, jak przyszło obliczać głosy w nocy. Do pory 20, bo zaczęliśmy dopiero obliczać około 22, tak 15. Pamiętam jak dzisiaj. I szło nam dobrze, proszę pana, ludzie zadowoleni, no, a wiem nawet, którzy głosowali za i przeciw. Ci to stare komuniści już powymierali, jeszcze teraz są ja ich dzieci, ale oni to takie są, tu są, tam ich nie ma. No ale przeszło dobrze i wspominam ile te wybory, tylko że zaś wie pan po tych wyborach, jak się ułożyło, to już wszyscy wiemy. Nie po naszej myśli. Walczyliśmy i za Wałęsą, ja też byłem tak za Wałęsą, że bodaj bym księdza zdradził, a poszedłbym za Wałęsą, a się zawiodłem jednak na nim, ale trudno. I coś, zaś Solidarność rozwiązałem, bo pół kolegów odeszło ode mnie, poszli do za PZPR-owcami, ale bo ten rolnik chciał ciągnik sobie za darmo wcześniej dostać, bo to kiedyś to wie pan, były zapisy.
Tak,
a nie tak.
Tak,
że tam ciapka dostał, czy jaki tam, tylko były zapisy. To pół odeszło i ja zaś potem rozwiązałem tą gminę.
Ach, panie Bogumile, co się działo później, to wszyscy wiemy, ale jednak ten moment był...
Nie ma co wspominać i lepiej nie wspominać.
Ale ja czuł pan, niech pan powie, czuł pan wtedy taki, jakiś taki przypływ pozytywnej energii?
Czułem przypływ świeżości. Przypływ świeżości czułem. Tak jakbym się odmłodził. Jak żeniłem się, to 22 lata miałem, to proszę pana, czułem tą młodość. Ja mówię, no wreszcie, a przeżyłem przecież lata 50. Pamiętam, jak były kontyngenta, wszystko panie. To za tym człowiek walczy, bo wiem, jak dziadka męczyli, jak nie oddał, to go do Potulic wywieźli i innych tam z rodziny i gospodarzy. To ja wszystko to pamiętam, panie.
Panie Bogumile.
I tą świeżość poczułem, wie pan, mówię, no wreszcie nam się udało. Ale co tam, panie, zamiary dobre, potem...
Wiemy, że w praniu potem już różnie bywa. Pozdrawiam, panie Bogumile. Witam pana Stanisława, Radio Poznań. Dzień dobry.
No, witam serdecznie. No, ja miałem równo 40 lat wtedy i muszę powiedzieć, że euforia była ogromna. Po raz pierwszy właściwie się zaangażowałem politycznie w komitety obywatelskie, Andrzej Porażki, o, Kręgleski jeszcze przecież z tych czasów pochodzi, przecież prezydent Kaczmarek, kto tam jeszcze, Musiał, wojewoda, to są wszystko ludzie z Komitetu Obywatelskich. Euforia była ogromna, muszę powiedzieć. Wydawało nam się, że...
Prezydent Frankiewicz żyjący też był przecież w Solidarności, prawda?
Coś niebywałego. W Auli Uniwersyteckiej się spotykaliśmy, obradowaliśmy. Wtedy się zastanawialiśmy, czy Komitet Obywatelski mają zostać partią, czy nie zostać. Głosowaliśmy, że nie. No były to wielkie czasy i wielkie ruchy, ale no jedna, że tak powiem, wada, której nikt nie dopilnował i nikt tego nie doprowadził do końca. Dekomunizacja. Zostawiliśmy cały ten aparat ucisku, który od wojny działał przez całe 50 lat bezkarnie. No i zaczęło się dziać to, co się działo. No, wszyscy poszli na, że tak powiem, na ugodę i zaczęło się przejmowanie majątku, przedsiębiorstw, fabryk i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj ci, te same osoby, potomkowie tych osób, chyba jedni z najbogatszych ludzi w Polsce są. Także no, rozmyło się to. Ja muszę powiedzieć, że raz jeszcze próbowałem u Petru wystartować, ale po 3 tygodniach napisałem, że ekonomistą pan może jest, ale politykiem pan nie jest i nie będzie. I na tym zamknąłem ten rozdział polityki całkowicie. Powiedziałem, że wszystkim się będę interesował, natomiast nie wrócę do polityki. Jak słyszę osobę, która miała 5 lat, wtedy wypowiada się, co ludzie powinni zrobić, ja mówię, no to trochę tak nie śmieszę to, no ale co zrobić. Była taka fajna piosenka, nie wiem, czy pamiętacie. Ile jeszcze zmarnowanych bez sensu okazji, ile chamstwa i prostactwa, rodem z dzikiej Azji, ile wściekłej nienawiści, pychy i głupoty, ile przez wyborczą urnę przepchanej miernoty, ile nowych gabinetów jeszcze się przekręci z racji nieprawdopodobnej ich niekompetencji, ile głupców się wywyższy nad autorytety, ile się złodziei schowa za immunitety. No jakoś dziwnie ta piosenka nie wybrzmiewa ani w radiu, ani nigdzie, a ona jest wciąż aktualna, muszę powiedzieć. Wciąż aktualna, mimo upływu czasu, niewiele się zmieniło. Dalej mamy walkę o to, żeby się dostać do władzy, żeby natkać swoje kieszenie wielkimi pieniędzmi i przy okazji no może uda się coś tam gdzieś tam zrobić. No straciliśmy, naprawdę straciliśmy ogromną okazję, żeby być normalnym państwem, a to co się dzisiaj dzieje, te podziały, no to są nie do przyjęcia. Ja muszę powiedzieć, że udało mi się uciec z tej polityki, zaangażowałem się mocno w sport, notabene w tym roku na Mistrzostwa Świata jadę, ale muszę powiedzieć, że no straciliśmy niesamowite okazje, niesamowite szanse, żeby rzeczywiście być państwem normalnym i myślę, że do tej normalności chyba nie dotrzemy nigdy, dopóki będzie tyle złości, zacieśniewienia do takiej agresji u osób jednych z najważniejszych w kraju i u osób, które rzeczywiście powinny być no, przynajmniej jakimiś minimalnymi autorytetami. Natomiast my cały czas jesteśmy zasypywani tym podziałem, tą agresją, tym, to co się dzieje, to jest po prostu nie do przyjęcia. Ja nie wiem, czy my za chwilę się nie stoczymy znowu w jakąś, nie wiem, no już historię wystarczy.
Panie Stanisławie,
rozbiory po sobie.
Powtarza się.
Tylko dlatego, że nie było zgody w kraju. No i to samo mamy w tej chwili. No ja nie wiem, co zrobić, żeby zakopać to, żeby to znikło, żeby tego nie było.
Panie Stanisławie, w politologii jest takie określenie, które się nazywa zarządzanie konfliktem.
Nie, to ja i powiem, panie redaktorze, dalej.
Niestety, tak.
Panie redaktorze, pamiętałem, że teraz w tej chwili do przedmiotu nauczania podstawowego szkolnego powinniśmy wprowadzić nowy przedmiot, który aż się ciśnie na usta. Jak skutecznie kłamać, żeby osiągnąć swoje cele? Bo okazuje się, że można wszystko powiedzieć, obojętnie co się powie, nie ma na to żadnej kary, nie ma za to odpowiedzialności.
Socjotechniki były zawsze.
No nie. Tak wyraźnie na tak wysokim szczeblu nigdy nie było. To jest po raz pierwszy mamy w historii.
Tym bardziej, że teraz jeszcze media społecznościowe i to, że to się dzieje błyskawicznie, to myślę, że też ma znaczenie. Panie Stanisławie, bardzo dziękuję za tę odważną i bardzo ciekawą analizę tego, co się przez 35 lat wydarzyło.
Zapraszam do sportu, halo, to jest najzdrowsze. Tak. Odkładamy. Masterstwo w Wielkopolsce mamy bardzo mało lekkoatletyka, także bardzo zapraszam przy okazji.
Sport oczyszcza głowę, to prawda, ze złości. Witam pana Sławka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Przysłuchuję się. Tak fajna taka rozmowa. Miło się słucha ludzi, którzy mają fajnego coś do powiedzenia. Ja akurat byłem smarkaczem, chodziłem wtedy do technikum, więc mogę powiedzieć, że po prostu nasza przynajmniej moja świadomość była no, znikoma, by nie powiedzieć, że wcale jej nie było. bo tak naprawdę, no jakie mieliśmy możliwości wtedy poznawania czegokolwiek? Wiedza zazwyczaj, no mieliśmy dwa kanały telewizyjne i tam jakieś programy radiowe, no chyba, że ktoś tam słuchał Głosu Ameryki czy Wolnej Europy, to można było coś innego usłyszeć. No, wydaje mi się, że ta świadomość jest bardzo istotna, bo tak naprawdę mówimy tutaj o jakimś wielkim przełomie, czy o jakimś takim, można by powiedzieć, nawet resecie. Natomiast nic takiego nie miało miejsca tak naprawdę, bo termin, kiedy to zostało, kiedy zaczęto prowadzić rozmowy, no to też nie został określony przez opozycję, tylko przez rządzących. Oni widząc, co się dzieje i wiedząc, no to przygotowywali się do tego na pewno też w jakiś sposób. No to w ogóle byli ludzie, którzy byli szkoleni w Moskwie. Wiadomo, że te techniki, o których przed chwilą była mowa, że teraz może jest nasilenie tego. Nie, no myślę, że cały czas cały czas trwania ludzkości te techniki były bardzo, bardzo intensywnie wykorzystywane i po prostu chodzi o to, że kiedyś nie było tego tak widoczne. Być może i ta świadomość była mniejsza ludzi. Stąd też nie ludzie nie wiedzieli
Panie
o tym.
Panie Janusz, ale jednak się udało ograć troszeczkę jednak komunistów wtedy.
Można powiedzieć tak, że był to taki, ja bym to nazwał, to taki mały przełom to był, który należało wykorzystać. Niestety zostało to zmarnotrawione 3 lata później, gdzie była szansa właśnie na oczyszczenie i ta okazja została zmarnotrawiona, gdzie usunięto, pozbawiono Jana Olszewskiego z stołka premiera. No i to zostało zmarnotrawione w tym momencie i właśnie no, pokutuje to do dzisiaj. Nie zostaliśmy oczyszczeni. No i to jest taki problem, który, no mówię, można mówić o jakimś wielkim przełomie. Ja uważam, że to był przełom w jakiś sposób. No był to jakiś przełom, natomiast był to przełom kontrolowany przez komunistów i zarządzany. No oni przecież mając tyle czasu przygotowywali się do tego, mieli swoich ludzi, przecież to tak mówimy, jeżeli by był przełom, tak, praktycznie takie oczyszczenie, no to by trzeba, należałoby wszystkich ludzi wziąć, skasować im całkowicie pamięć i wtedy byśmy mieli oczyszczenie, tak? Wtedy byśmy mieli nowy początek.
Natomiast... A to chyba nie chodzi, żeby kasować pamięć, tylko żeby...
Ja wiem, ale chodzi o to, żeby nie można było wracać, czy nie było jakiegoś powielania z tym, co było wcześniej. Wówczas mamy szansę na taki rzeczywisty reset. Natomiast tego nie było i to tak to ludzie tutaj mówią przede mną, że to się ciągnie do teraz. Będzie się ciągło jeszcze bardzo długo, bo po prostu nie zostaliśmy oczyszczeni. No, jesteśmy jedynym państwem postkomunistycznym w Europie, które nie miało jakiejś takiej prawdziwej lustracji i to pokutuje.
Panie Sławku, bardzo panu dziękuję. To teraz jeszcze oddajmy atmosferę tego, co działo się przed 35 laty nieco wcześniej. Bo my dzisiaj, proszę państwa, mówimy trochę o takich standardach demokratycznych, które dzisiaj są. Dzisiaj się nikt nie boi wieszać plakatów, a wtedy było zupełnie inaczej. Posłuchajmy fragmentu audycji z marca 1989 roku.
Mieliśmy informację z Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu od Solidarności w tym przedsiębiorstwie, że nie wyrażono zgody na nadanie przez radiowęzeł zakładowy przygotowanej kasety Komitetu Obywatelskiego Solidarność. W związku z tym wysłaliśmy teleks stanowiący protest przeciwko takiej praktyce i jest odpowiedź na ten teleks, którym się nas informuje, że bez żadnych ograniczeń mogą te materiały być publikowane. Jest tylko pytanie, czy mogą być od teraz w wyniku naszego protestu, czy mogły być już wcześniej.
Wszedłem do jednego sklepu, żeby powiesić ogłoszenie o tym, że Komitet Obywatelski powstał. To po prostu było zwykłe ogłoszenie informacyjne. Notabene treść tego pisma otrzymał naczelnik. Pani sprzedawczyni, jak zobaczyła ten duży napis Solidarność, to autentycznie się przeraziła. Ludzie nie wiedzą, czy ta Solidarność już jest legalna, czy można znaczy nosić, czy można występować, czy nie. Pracownicy służby bezpieczeństwa chyba chodzą i powiedzmy tych ludzi zastraszają. Na przykład jedna pani zgadza się, żeby ogłoszenie powiesić, a na drugi dzień idę, patrzę, ogłoszenia nie ma, zachodzę i pytam, a pani jest ciężko przestraszona i mówi, no, że musiała zdjąć, bo był ją ktoś tam nastraszyć dosyć mocno.
Tak, proszę państwa, wiosna 1989 roku, mimo że trochę tego strachu je było, to jednak ta radość w sercu, ona gdzieś tam rzeczywiście eksplodowała 4 czerwca 1989 roku. Panie Janie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ile miał pan lat wtedy?
Miałem 14 lat. wtedy. O, ja oczywiście głosować, tak jak ja, nie mogłem. No, głosować nie mogłem, ale pamiętam, jak całą rodziną szliśmy na wybory. Rodzice, mój brat, siostra, my jako dzieci mieliśmy takie czapeczki papierowe z logiem Solidarności składane na głowie. Rodzice, już nie pamiętam, czy też mieli. No był to wielki dzień, wielka niedziela, tak bym to określił. Bardzo miłe wspomnienia, mój ojciec też działał w Solidarności, także byliśmy zawsze wychowani w takim duchu patriotyczno-wolnościowo-solidarnościowym. Chciałem jeszcze się odnieść do tematu dekomunizacji. Pamiętam, jak odbrałem świadectwo w szkole podstawowej. Ja chodziłem na Sołaczu do szkoły podstawowej numer 73. Wówczas miała takiego patrona Józefa Kwiatka i tylko wiemy, zawsze wiedzieliśmy na apelach o tym, że był wielkim przyjacielem dzieci i młodzieży, a po prostu był tak naprawdę zwyczajnym komunistą. I co ja zrobiłem? Zrobiłem coś takiego, że po odebraniu świadectwa szkolnego, kiedy już wiadomo, nie można było zwołać rady pedagogicznej i mnie ukarać za to, co zrobiłem, wziąłem uroczyście, zdjąłem portret tego, w cudzysłowie oczywiście, mówię to z sarkazmem i ironią, wielkiego przyjaciela dzieci i młodzieży, czyli tego komunisty. Zdjąłem go z korytarza, wyniosłem go uroczyście na śmietnik, wyrzuciłem go przy wówczas jeszcze takim krzyku i lamencie nauczycieli i pani woźnej, bo to było wszystko takie świeże, to odzyskanie wolności. I się śmieję do dzisiaj, że byłem jednym z pierwszych młodych ludzi, który dokonywał dekomunizacji.
14 lat miał pan, tak?
Tak miałem. Ja wcześniej organizowałem taką akcję Antyklepicz. To wówczas jeszcze, to było w kwietniu bodajże po tym, kiedy to też było takie kontrowersyjne i pani dyrektor, która była też tak z tamtej władzy, nazwijmy to, była bardzo zaniepokojona. Szczególnie taką odznaką Antyklepicz, którą mój szwagier, który działał w NDD, się zrobił i oczywiście nad literką N była flaga Solidarności.
Chciałem tylko pana zapytać, czy ten obrazek poety, czy tam pisarza wrócił z tego śmietnika, czy tam już został?
Nie wiem. Ja go wyniosłem. Mój kolega też mi tam pomagał przy tym, bo ja przekazałem świadectwo, żeby koledzy mi trzymali. Miałem takie białe rękawice, które od mamy pożyczyłem, bo to chciałem, żeby to było tak uroczyście, bardzo w podniosły sposób. Nie wiem, czy wrócił, bo jak ja rzuciłem go na ten śmietnik, to ta szyba się zbiła. Nie wiem, czy tam twarz tego zacnego komunisty przetrwała, czy nie, to już nie patrzyłem, bo po prostu wyrzuciłem go, wziąłem świadectwo z kolegami.
Ale myślał pan, co się musiało wtedy w głowach tych niektórych przynajmniej nauczycieli dziać? Dla nich może to było bardziej ważniejsze właśnie taka zmiana czasów niż to, co się wydarzyło właśnie 4 czerwca, kiedy się nagle tutaj pozmieniało, że taka mentalność też musiała się zmienić ludzi, że oto nie, to już jest koniec, to już jest koniec.
Pewnie tak, bo pewnie widząc mnie jako takiego młodego chłopaczka w sumie, który no tak ostentacyjnie dokonał takiego aktu.
No chuligańskiego trochę można powiedzieć, prawda?
Ale tak byłem też wychowany, że uważałem jako młody chłopak, że po prostu ci ludzie w tamtym reżimie musi po prostu trafić na śmietnik historii. Ja to tak sobie odbierałem, tak sobie to jak gdyby w głowie ułożyłem. Przy okazji oczywiście pozdrawiam Jarka Brucharda. A jeszcze chciałem też państwu pogratulować, że przetrwaliście. Bo ja do państwa nie dzwoniłem przez ostatnie lata. Kiedyś dzwoniłem też, zabierałem głos. Nie mogłem dzwonić, bo było mi ciężko się tutaj pogodzić z tym, co z tym radiem, którego w mojej rodzinie zawsze słuchaliśmy, jak jeszcze Radio Merkury, które było fajnym poznańskim radiem, jak zostało zniszczone przez ówczesną władzę. I gratuluję wam wszystkim, drodzy państwo redaktorzy, którzy przetrwaliście ten trudny czas. Cieszę się, że odzyskaliście teraz jak gdyby tą wolność i to, co ten pierwszy bodajże, czy drugi słuchacz dzwonił i tam. No ja się całkowicie z tym nie zgadzam. Właśnie uważam, że jesteście w tej chwili w dobrym kierunku, żeby to radio naprawić i życzę wam jak najlepiej wszystkim. Pozdrawiam. Też tam parę razy byłem u was na antenie, w studio również, także jest mi bardzo miło. Myślę, że częściej teraz dzwonił, bo będę mógł z czystym sumieniem.
Panie Janku, zapraszam serdecznie. W środku dnia, od poniedziałku do piątku, zawsze było dla państwa, bez względu na czasy, tak naprawdę. Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Dziękuję. 618-654-654. Jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry panu. Proszę pana, ja w 89 roku pracowałam w Jordanii i głosowałam tam. Oczywiście był to drugi rok mojego pobytu i ja zupełnie nie wiedziałam, co się dzieje w kraju, ponieważ kontakty były bardzo utrudnione. Ale pojechaliśmy razem z koleżankami do ambasady w Ammanie. I teraz na kogo głosować? I nagle zobaczyłam Trybunę Ludu i tam gdzieś nazwisko Mazowiecki był. No i żeśmy wszystkie głosowały na Mazowieckiego i chciałam powiedzieć tylko, że ważne są wybory. Trzeba iść głosować.
Tak, to czasami się dzieje tak, że nam się wydaje może, że ten głos nie ma znaczenia, ale jednak w tej całości, w tym wszystkim, proszę Państwa, ma znaczenie, naprawdę. To ja wiem, że tutaj możemy dyskutować, czy są fajni kandydaci, czy lubimy ich, czy partie
jakieś
wie pan, tam.
To już jest jakby poza nami. Nie mamy, powiedzmy, pośredniego na to wpływu, ale głosować idźmy.
Bardzo Pani dziękuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, są też tacy, dla których opowieści o wydarzeniach z 4 czerwca 80 roku to inspiracja do tego, żeby bardziej angażować się dzisiaj w to, co się dzieje. Radny miasta Poznania Andrzej Prędkę wspomina zaangażowanie rodziny, które później wykorzystał jako motywację do swojego działania.
Mój tata bardzo się wtedy angażował po stronie tej opozycyjnej, był bardzo młodym chłopakiem, nastolatkiem, natomiast wielokrotnie wspominał sytuację, gdy na przykład był goniony przez ZOMO po ulicach Starego Miasta, więc też jakby czuję rodzinnie wielkie powiązanie z tym wydarzeniem i poniekąd trochę też widziałem w tym siebie wiele lat później, kiedy organizowałem manifestacje.
To była inspiracja?
Takie było wielkie poczucie chęci zaangażowania się i chęci aktywizmu, zrobienia czegoś, co ma wpływ na rzeczywistość.
Nasz reporter Szymon Majchrzak zapytał wczoraj, bo taki festyn był na Placu Wolności właśnie z okazji tej rocznicy dzisiaj w Warszawie, głównej uroczystości. I nasz reporter zapytał, czy młodzi uczniowie, z którymi na lekcjach spotykają się nauczyciele, mają świadomość zmian, które dokonały się po wyborach 4 czerwca. No i tego, co się wtedy wydarzyło.
To ciężkie pytanie i naprawdę aż musiałem chwileczkę pomyśleć. Wydaje mi się, że dla tych osób, które interesują się przeszłością, interesują się demokracją, interesują się tym, dlaczego dzisiaj jesteśmy w takim, a nie innym miejscu na świecie, to na pewno tak.
Zawsze, dla innych?
Ale zawsze są ludzie, którzy się nie interesują historią i tym, co było i tym, dlaczego mogą sobie polecieć dzisiaj do Paryża bez paszportu na dowód, nie muszą załatwiać sobie wiz, bo tak po prostu jest. Sądzę, że w latach 90. i 2000. wśród moich znajomych także była cała masa osób, które nie interesowały się dlaczego dzisiaj mogą sobie włączyć inne środki masowego przekazu niż tylko sankcjonowane przez władze Polskie Radio. Więc tacy ludzie, zarówno interesujący się, jak i nie interesujący się, są zawsze. A poza tym, dla dzisiejszych młodych ludzi, dla moich uczniów, rok 89 był tak samo odległy, jak dla mnie marzec 68 czy grudzień 70. Prehistoria, ale niezwykle ważna.
No i o tym, proszę Państwa, trzeba pamiętać, trzeba o tym dzieciakom mówić, że to, co się wtedy wydarzyło, może nie było idealne, może nie było takie, jakbyśmy chcieli, że tam potem się wydarzały rzeczy, które są kontrowersyjne i możemy o tym wszystkim dyskutować, ale jednak w 89 roku w Polsce krew się nie polała. Gdyby się polała, tak naprawdę nie wiadomo, co by się wydarzyło, bo te scenariusze oczywiście w tych krajach, jak w Rumunii na przykład, były bardzo różne. Trochę inaczej to wyglądało. Wiem, że moglibyśmy jeszcze tym długo rozmawiać. Myślę, proszę Państwa, że będzie okazja przy okazji także innych rocznic. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze Radio Solidarność. Właściwie tak trochę się cofnęliśmy w czasie, więc przypomnijmy jeszcze na koniec ten ważny sygnał. Paweł Kretkowski program zrealizował, Wojciech Chmielewski. Zapraszam jutro także po 12:15.